Gość popołudniówki.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu z Gorzowskiego Studia Popołudniówki Radia Zachód. Dziś moim gościem jest pan Jarosław Musiał, nauczyciel historii w drugim liceum ogólnokształcącym w Gorzowie, według rankingów najlepszej szkoły ponadgimnazjalnej w województwie. Witam pana.
Dobry wieczór.
W związku z tym najlepszy nauczyciel historii w województwie?
Nikt nie może tego sobie powiedzieć, zwłaszcza jako nauczyciel.
Nie ma takich rankingów, niestety. Panie profesorze, tak uczniowie się do pana zwracają nadal? Taka jest...
Nadal się tak zwracają do nas, w naszej szkole.
Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o, no właśnie, o wiedzy historycznej, z jaką uczniowie opuszczają średnią szkołę, dzięki panu między innymi. Mieliśmy takie przypadki w Białymstoku i w Żyrardowie. Radni zmienili nazwę ulicy. W Żyrardowie to szczególnie drastyczne. Z Emila Fildorfa Nila na jedności robotniczej. Jaką szkołę oni kończyli, że nie wiedzieli, kto to jest Emil Fildorf i nie wiedzieli, co to jest jedność robotnicza. Ja słyszałem te brednie tam, które wygadywał jakiś pan z trybuny, że jedność robotnicza to taka fajna.
No ja myślę, że szkoły kończyli dobre i doskonale zdają sobie sprawę z kontekstu swojej decyzji. Ale niestety historia się stała zakładnikiem bieżącej polityki.
Czyli nie głupota i nieuctwo, tylko cynizm.
Proszę państwa, nie sprowadzajmy tego do głupoty. Coraz więcej wyrachowania jest również w wykorzystywaniu historii.
Ja pamiętam też takiego młodego wiceprezydenta Gdańska, co też bredził o II wojnie światowej, że złe słowo wobec narodu niemieckiego, coś, no trudno było zrozumieć, o co mu chodzi.
To są zagadnienia bardzo poważne, tak? Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że jedność robotnicza, tam podawano, że ta ulica uzyskała takie miano w 1948 roku. Przynajmniej taką informację zakodowałem, miała kontekst tej perspektywy końca XIX wieku, pierwszej połowy XX wieku. Przypominam, że w II Rzeczpospolitej w 1936-1937 roku w strajkach robotników, chłopów zginęło ponad 100 osób.
Ale ta jedność robotnicza się jednoznacznie kojarzy przecież z połączeniem PPR-u z PSL-em.
Nazwy się kojarzą tak, jak ludzie posiadają zasoby wiedzy, które pozwalają im zinterpretować. I z przerażeniem należy powiedzieć, że znaczna część coraz bardziej się gubi w tych nazwach, gdyż jest taki zalew informacji, gdzie się doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że znaczna część tak prozaicznej wydawałoby się informacji, a mianowicie skąd się wzięła nazwa ulicy, przy której mieszka, niestety do jego świadomości nie dociera. I sądzę, że ta sprawa zarówno w Białymstoku, jak i w Żyrardowie, zasadzona w kontekście raz pamięci tej lokalnej, która nie zawsze oznacza pamięć ogólnopolską, gdyż wiemy dokładnie, że dzisiaj z opanowaniem podstawowych zasobów wiedzy historycznej o XX wieku sprawia olbrzymią trudność znacznej części młodego pokolenia, w konsekwencji starszego. No a w Żyrardowie, no to oczywiście ewidentnie, myślę, że tutaj jest podłoże również polityczne.
Można nie wiedzieć, kto to jest generał Fildorf. To jest jakiś panteon?
Gwarantuję panie redaktorze, że można nie wiedzieć.
A był nawet film, bo zawsze wspomaganiem dla nauczycieli historii są mass media, że tak się wyrażę. Film.
Panie redaktorze, proszę państwa, to nie jest anegdotka. To jest rozmowa mniej więcej sprzed 5 dni. Nasza szkoła była na filmie Legiony i dziewczyna się dzieli swoimi emocjami. Dziewczyna z czerwonym paskiem po szkole gimnazjalnej. No i idę, profesorze, na te Legiony. Już widzę te Legiony Bonapartego w XVI wieku. Wie pan, jak się zdziwiłam, że to był 1918 rok? I to jest rok po uroczystych obchodach stulecia niepodległości, odzyskania niepodległości przez nasze państwo. Więc tutaj myślę, że jest szereg głębszych pytań, żeby się nad tym zagadnieniem pochylić i zastanowić. Ale myślę, że nasze elity, również lokalne, powinny być bardziej odpowiedzialne za to, co robią, bo pamięć historyczna, pamięć w ogóle wspólnoty tej lokalnej czy ogólnopaństwowej opiera się na przyswojeniu z pewnym pogłębieniem tej refleksji pewnych treści. I te treści nie mogą się zmieniać z dnia na dzień. Stąd?
Właśnie, czy będzie spór trwał? Bo są takie spory, na przykład za chwilę będziemy mieli 11 listopada i stary spór między Piłsudczykami a narodowcami, czy Piłsudski, czy Dmowski, a właściwie...
Za dużo ludzi, myślę, żyje w Polsce z racji tego, że takie spory trwają.
Historią?
Również historią. Chyba. Historia to jest idealny materiał do walki politycznej. PR-owcy tutaj z całą pewnością biorą szerokimi garściami z zasobów historycznych pewne inspiracje. I proszę państwa, w warunkach, kiedy 60% od lat nic nie czyta w Polsce, a ogląda niestety z uwielbieniem 200 odcinek serialu, który no bardzo często przez 4 odcinki zajmuje pocałunek głównego bohatera, no powoduje, że bardzo trudno wprowadzić poważniejsze treści do debaty publicznej, zwłaszcza tej debaty, która by miała na celu zrozumienie tych treści.
O Legionach już nie będę mówił, bo pan mnie zbił z pantałyku całkowicie, ale są również filmy historyczne, seriale. W ten sposób się nabywa wiedzy. Na przykład Korona Królów. Co pan na ten temat? Uczniowie oglądają?
Muszę przepraszam powiedzieć, że w tej chwili, jako nauczyciel szkoły średniej, próbuję raz zainteresować uczniów w ogóle, że historia ma wartość nie tylko poznawczą, ale wartość praktyczną.
Historia magistra vitae, tak?
I drugi element, muszę niestety tłumaczyć podstawowe pojęcia, którymi nawet jeżeli operują, to nikt nie rozumie, jak na przykład państwo, struktura społeczna, elita władzy. To są pojęcia dla większości obce i chciałbym...
Jest jeszcze taki przedmiot jak wychowanie obywatelskie czy coś w tym rodzaju.
Oczywiście. Dla ponadgimnazjalnej, po gimnazjum to jest 30 godzin. Mm-hmm. To jest 30 godzin i z wielkim trudem przypominamy sobie, w jaki sposób w Polsce na przykład się przyjmują ustawy. Także chciałbym tutaj zaapelować do wszystkich elit, a zwłaszcza tych, którzy tak optymistycznie z roku na rok lubią dodać pewne treści do szkół, że tu jest daleko potrzebna wstrzemięźliwość. To nie jest gotowanie zupy, gdzie można dosypać cokolwiek i coś wyjdzie.
Ale wróćmy do tych seriali historycznych. One coś wnoszą?
No, z całą pewnością wnoszą. Jest to taki hak pamięciowy. No, Kazimierz Wielki to średniowiecze. No, mniej więcej tyle wnoszą dla przeciętnego.
Mało tego, to Polska mocarstwowa.
Proszę państwa, ja pamiętam taki serial Królowa Bonnet. Najlepszy czas antenowy, to była niedziela, po 20, dwa programy telewizyjne. To była faktycznie debata, jaką koncepcję w Złotym Wieku należy przyjąć, jeżeli chodzi o rozwój naszego państwa. Wiemy, że staliśmy się już wtedy, znaleźliśmy się po prawej stronie Łaby, a więc rozwijaliśmy rolnictwo, bo się akurat wtedy przy tej koniunkturze wzrost demograficzny świetnie sprzedawało nasze produkty nie tylko za granicą, ale również rozwijały się miasta w Polsce, więc przeżywaliśmy pomyślność
gospodarczą. No prawie niemieckim notabene.
Tak jest. I tutaj ta Bona to ten dobry gospodarz, która wbrew często swojemu mężowi i tym najbliższym doradcom próbowała przerzucić skuteczne wzorce włoskie zachodnie do Polski. I co się okazało?
Została Włoszczyzna.
Że to było kilka odcinków, ale faktycznie nad każdym odcinkiem można by było dyskutować z 2 godziny, tak? Jeżeli człowiek by chciał się nad tym zastanowić. Dzisiaj kręcimy tasiemce, bo one są tańsze, a jednocześnie za bardzo chyba tam nie wiadomo, o co chodziło scenarzyści, reżyserowi. No,
no ale oglądalność jest Bogiem, że tak powiem.
No oczywiście, proszę państwa, oglądalność jest Bogiem, tylko chodzi o jedną rzecz. Czy chcemy mieć rozrywkę i wtedy nie każdy sobie ogląda w wolnym kraju, co chce, czy chcemy edukować, a wtedy no to musimy mniej, ale lepiej, tak?
W Hollywood jakoś sobie z tym poradzili. Kręcili filmy ważne, mądre i oglądalne.
Tylko w Stanach Zjednoczonych, nawet jeżeli założymy, że 10% to ludzie faktycznie samodzielnie wykształceni, to jest jednak przy tej ich populacji 30 milionów, czyli tyle co Polaków. A u nas mamy tylu wykształconych, ile nie tylko mają dyplomy, ale ci, którzy mają kompetencje, które odpowiadają tym dyplomom. Wiemy, że jest tak zwany drenaż mózgu, a mianowicie znaczna część ten kraj opuszcza, no i siłą rzeczy nie zasila debaty publicznej o pewnym poziomie w tym kraju.
Ale podobno z Wielkiej Brytanii wrócą. Panie psorze, na koniec proste pytanie. Czy Kornel Morawiecki był zdrajcą? Czy możemy go zapisać, bo to bardzo gorąca historia. Możemy go zapisać do panteonu walki z komunizmem?
Proszę państwa, ja staram się uczyć młodzież, że my mamy od 300 lat fatalne położenie. Fatalne i dobre. W czasach pokoju bardzo dobre. Jesteśmy pomostem między Wschodem i Zachodem. W czasach konfliktów, wojen jesteśmy położeni po środku i nieważne, w którą stronę jaka armia idzie, przechodzi przez nasze ziemię. My musimy mieć naprawdę dużo odpowiedzialności, a jednocześnie dużo ofiarności, żeby przede wszystkim nie doprowadzić do osłabienia państwa jak w XVIII wieku, a później, kiedy dochodzi do nieszczęścia, bohatersko manipulować faktami, żeby wykazać, że pomysł był dobry, tylko nie do końca zrealizowany. I myślę, że te słowa, które padły w stosunku do świętej pamięci Kornela Morawieckiego, po prostu są przykładem tego pustosłowia agresywnego, które zalewa naszą przestrzeń publiczną.
To mówił pan Jarosław Musiał, nauczyciel historii, jednocześnie zostawiając państwu pewien znak zapytania, który spowoduje, że za jakiś czas znowu spotkamy się przed mikrofonem w naszym studio. Bardzo dziękuję za ten krótki
wykład.
A ja również dziękuję państwu za uwagę. Kłaniam się.